Chwała Panu Jezusowi Chrystusowi. Czy On jest naszym życiem? Tak jak śpiewaliśmy, kim jest dla nas Jezus Chrystus? Czy jest naszą siłą, mocą? Pewnie jak widzicie mnie tutaj, to domyślacie się, jaki będzie temat mojego kazania. Jest to dosyć łatwe do przewidzenia. Będziemy kontynuować dalsze rozważania listu do Efezjan. Skończyliśmy już 3 rozdziały tego listu. Trochę to zajęło, ale przez pierwsze te 3 rozdziały czytaliśmy właśnie o tym, kim jesteśmy w Chrystusie, co zyskaliśmy, jaka jest nasza pozycja. Wiemy, w pierwszym rozdziale pisze on, że niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. To całe błogosławieństwo należy się nam dzięki Jezusowi Chrystusowi, ponieważ w Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Dużo zyskaliśmy dzięki Jezusowi Chrystusowi. Teraz zaczniemy 4 rozdział. I te rozdziały 4, 5, 6, one są jakby takim praktycznym, czy praktycznymi wskazówkami, jak mamy żyć jako Kościół, jako chrześcijanie. Nie tylko kim jesteśmy, ale jacy mamy być i co mamy robić. I na początek przeczytam cały fragment, który chciałbym, żebyśmy dzisiaj omówili i spojrzeli na niego. Nie jest to cały 4 rozdział, gdyż nie chcę tak dużo czasu wam dzisiaj zająć. A ile zajmę, to nawet sam nie wiem teraz. Ale list do Efezjan, 4 rozdział, wiersze od 1 do 16. Napominam was wtedy ja, więzień w Panu, abyście postępowali jak przystoi na powołanie wasze, z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. A to, że wstąpił, cóż innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi. Ten, który wstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka rośnie i buduje siebie samo w miłości. Paweł na początku zachęca nas do tego, żebyśmy postępowali właśnie w sposób godny naszego powołania. Gdyż nasza pozycja w Bogu jest mocna, tak jak mogliśmy to przeczytać w pierwszych 3 rozdziałach. Dzięki Duchowi Świętemu możemy sprostać wymogom Ewangelii, nauczaniu Jezusa i naprawdę bycie chrześcijaninem to nie byle jakość. Jest to praca nad sobą dzięki Duchowi Świętemu i do tego właśnie Paweł nas zachęca. W drugim wierszu czytamy: z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością, znosząc jedni drugich w miłości. Mamy tu wymienione cztery cechy, jakimi powinien się charakteryzować chrześcijanin, jakimi powinno też się charakteryzować życie Kościoła. Są to tylko cztery cechy, oczywiście ich jest dużo więcej. Pokora, łagodność, cierpliwość, miłość. Człowiek pokorny. W starożytności ta cecha nie była uznawana za coś pozytywnego. Zresztą w dzisiejszym świecie też raczej ktoś pokorny niewiele osiągnie i nie będzie popularny, przynajmniej w tym świecie. Ale pokora jest czymś, co miał nasz Pan Jezus Chrystus. I taka postawa też powinna nas charakteryzować. Kiedy przychodzimy do Boga i w takiej prawdzie o sobie, to wiemy, że nie jesteśmy nic warci, że jesteśmy grzeszni, nasze myśli są złe. Ale dzięki temu, że potrafimy całkowicie poddać się Bogu, że zaufać Jemu, w Jego miłość, w Jego łaskę i w Jego dzieło, wiemy, gdzie jest nasze miejsce. I też potrafimy z pokorą przyjmować to, co On nam daje. Okoliczności nie są czymś, co rządzi naszym życiem, ale Pan Bóg, Jego Słowo, Jego Duch. I druga cecha, łagodność, podobna też do pierwszej. Nie wszyscy mamy ją naturalnie, niektórzy są naturalnie łagodni i tym jest pewnie łatwiej, ale nad tym musimy też pracować. Musimy poddać się pod działanie Ducha Świętego i On jest wtedy naszym wychowawcą i dzięki Jego łasce, dzięki Słowu Bożemu możemy pracować nad swoim charakterem i nawet kiedy chcemy się zachować może w sposób taki, jakby to chciało nasze ciało, potrafimy się zahamować, potrafimy być łagodni. Oczywiście w tym nie ma łagodności dla grzechu, bo wiemy też, że Pan Jezus Chrystus, kiedy był na ziemi, kiedy widział pewne rzeczy, zachowywał się w taki sposób, jak to wymagała sytuacja, bo trzeba było w tej sytuacji naprawdę zareagować ostrzej. Ale jesteśmy łagodni, kiedy ktoś bez powodu nas oskarża, kiedy ktoś może powie nam coś niemiłego i nie musimy mu oddawać w taki sam sposób. Kontrolujemy swoje emocje, bo możemy to robić. Oczywiście też dzięki Duchowi Świętemu. Cierpliwość, trzecia cecha. I cierpliwość ma różne aspekty, ale takie na przykład, o których warto by wspomnieć, to, że człowiek cierpliwy jest wytrwały, nie poddaje się tak łatwo, dąży do jakiegoś celu, bo wie, że szczególnie jako chrześcijanin, co go czeka na końcu drogi. Wie, że spotka się z Panem, wie, że oczekuje go lepsza ojczyzna niż ta, którą ma tutaj. Ale też cierpliwość to nasze wzajemne relacje. Mamy okazywać cierpliwość jedni drugim. Komuś jest to łatwiej, komuś jest to trudniej, ale jako ktoś bardziej dojrzały powinieneś znosić w miłości, powinieneś go napominać, upominać, ale nie od razu obrażać się. I tak samo, kiedy ktoś mówi o Tobie, podobnie jak przy łagodności, tak też z cierpliwością powinniśmy być gotowi, żeby przebaczać. Nie szukać samemu czasami sprawiedliwości, ale zostawiać to Bogu, bo wiemy, że Bóg pisze tak w swoim słowie, w liście do Rzymian, też o tym możemy przeczytać, żeby zostawić Bogu osąd, żeby do mnie pomsta należy, mówi Pan. Czwarta cecha to miłość. Mamy znosić jedni drugich w miłości. I kiedy mówimy o miłości chrześcijańskiej, nie będziemy wymieniać tutaj wszystkich typów miłości, które się pojawiają w języku biblijnym, w Grece, ale chodzi nam o tę miłość największą, o tę miłość agapę, o tę miłość, która nie jest emocją, ale która jest wyborem, która jest decyzją. I ta miłość wymaga od nas tego, że chcemy dobra innych. Często bardziej powinniśmy go szukać niż właściwie swojego dobra. Też kolejna taka rzecz, która nie przychodzi łatwo człowiekowi, bo chcemy dla siebie jak najlepiej. Ty masz patrzeć na innego, masz starać się mu pomóc, masz też być dla niego, kiedy on ciebie potrzebuje. To kosztuje wyrzeczenia, to kosztuje czas, też pieniądze. I Paweł pisze dalej, starając się zachować jedność ducha w spójni pokoju. Mowa tutaj o pokoju, mowa tutaj o jedności. I Paweł nie zachęca nas do tego, żebyśmy sami szukali pokoju. Tutaj jest napisane, żeby zachować pokój, który mamy. Pokój Jezusa, którym jesteśmy obdarowani jako chrześcijanie, jest czymś czasami dla niektórych niepojętym, też nieosiągalnym. I my możemy mieć ten pokój kiedy? Kiedy oczywiście prawdą są w naszym życiu te cechy, które wcześniej zostały omówione, w drugim wierszu wymienione. Kiedy staramy się żyć w taki sposób, jak oczekuje tego od nas nasz Bóg. I wtedy ta miłość między nami i jedność jest czymś naturalnym. Nie musimy specjalnie tego szukać albo walczyć o to, bo jeżeli każdy chce dobra dla innych, jeżeli każdy znosi drugiego w miłości, to nie mamy problemu z jednością i pokojem. I kolejne trzy wiersze, od 4 do 6, wyglądają jak takie krótkie wyznanie wiary. Jest też w nich ukryta tajemnica naszego Boga Trójjedynego, bo widzimy w wierszach 4, 5 i 6. Jest wymieniony, jest jeden Duch, jest jeden Pan i jest jeden Bóg. Ale też widzimy, czym jest Kościół, czym jest życie chrześcijańskie. Jest jedno ciało. Kościół Jezusa Chrystusa jest to jedno ciało. Wszyscy wierzący, którzy od czasów Pięćdziesiątnicy wyznali Go jako swojego Pana, chodzą z Nim, prowadzi ich Duch Święty. Jest jedna nadzieja i ona właśnie jest rękojmią naszego zbawienia. Ta właśnie obietnica życia wiecznego to nasze zapieczętowanie Duchem Świętym. Też jeden Duch, Duch Święty, który właśnie jest naszym pocieszycielem, jest naszym nauczycielem, jest tym, który nas prowadzi. Wiersz 5 mówi, że jest jeden Pan. jeden Pan, Jezus Chrystus. Jezus jest Panem. Jest to wyznanie takie, które często ma miejsce gdzieś w naszym życiu, kiedy po raz pierwszy przychodzimy do Niego, chcemy wyznać, że On jest naszym Panem. I faktem jest, że kiedyś każdy to wyzna. Każde kolano się ugnie na Jego imię. Ale dobrze jest to zrobić świadomie, dobrze jest pogodzić się z Bogiem jak najszybciej w swoim życiu, bo warto mieć te wszystkie obietnice i błogosławieństwa, które Bóg nam daje w swoim Słowie. Jest jedna wiara. I wiara to całkowite poddanie się Jezusowi. I nasza wiara opiera się na tym, co Bóg uczynił przez Pana Jezusa Chrystusa, ale też na tym, co objawił przez swoje święte Słowo. Jest jeden chrzest. I chrzest to publiczne wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa, włączenie takiej osoby właśnie w sposób taki publiczny do ciała Jezusa Chrystusa. I na koniec jest jeden Bóg i Ojciec, który jest ponad wszystkim. Wierzymy w Boga, który jest Bogiem suwerennym, który wszystko ma pod swoją kontrolą. Nie ma przypadków. Tak jak mówiliśmy o tym wcześniej, to, że Pan Jezus Chrystus umrze za nasze grzechy, było wiadomo od początku. Wierzymy też w Jego wybranie. Wierzymy, że nic nie jest w stanie wyrwać nas z Jego ręki. I dalej Paweł zmienia trochę temat swojego listu i zaczyna mówić na temat pewnych cech, jakie mamy mieć, na temat pewnych funkcji, jakie istnieją w Kościele, na temat pewnych darów. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Dlatego powiedziano, wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców i ludzi darami obdarzył. I Paweł tutaj powołuje się na Psalm 68 o tym, jak król, wracając z wojny, mowa tutaj o Dawidzie, szedł przez ulicę Jerozolimy, kiedy prowadził ze sobą jeńców i tam on oczekiwał, że dary będą jemu składane, dlatego że właśnie jest zwycięzcą. Ale tutaj to zostaje zupełnie odmienione. Nowy Testament zupełnie odmienia postać rzeczy, jeżeli chodzi o nas. To Jezus obdarzył nas darami. Tym się właśnie różnią zasadniczo Stary i Nowy Testament. W Starym Testamencie ludzie musieli wypełniać zakon, musieli składać ofiary, musieli się starać, musieli w jakiś sposób przypodobać się Bogu, tak żeby ich zaakceptował. Ale w Nowym Testamencie Jezus obdarza darami i daje nam wszystko. Daje nam sprawiedliwość, daje nam pokój, daje nam wszystkie błogosławieństwa i dary. Wiemy, że On zstąpił na ziemię jako człowiek, żył tutaj, był ograniczony ciałem, mógł być tylko w jednym miejscu. Ale teraz, kiedy wstąpił do nieba, jest duchem, jego ciało jest przemienione. Może być wszędzie, może być z nami cały czas. To, że zstąpił, coś innego oznacza, aniżeli to, że wpierw wstąpił do podziemi, czyli na ziemię. Ten, który zstąpił, to ten sam, co i wstąpił wysoko ponad wszystkie niebiosa, aby napełnić wszystko. I za chwilę przejdziemy do tych darów, o których mowa jest akurat w liście do Efezjan. I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. I na podstawie tego fragmentu możemy troszeczkę dowiedzieć się na temat funkcjonowania pierwszego Kościoła, a też jak dzisiaj możemy starać się przynajmniej naśladować ten Kościół, który miał takie zalecenia w pierwszym wieku. Oczywiście tutaj nie jest ta lista darów kompletna, można w innych miejscach poczytać na temat ten, ale te tutaj są tak jasno związane z głoszeniem Słowa Bożego, z komunikacją Słowa Bożego, właśnie z przekazem Ewangelii. I najpierw mamy apostoła, który w dosłownym znaczeniu znaczy ktoś posłany. Wiemy, że Jezus miał wielu uczniów, ale niewielu z tych było apostołami, zostało nazwanych apostołami. Kiedy uczniowie wybierali 12 apostoła po śmierci Judasza, to był taki pewien wymóg, który postawili. Miał to być ktoś, kto widział Jezusa naocznie, kto był z nimi od początku oraz ktoś, kto był świadkiem Jego zmartwychwstania. I apostołowie, jak możemy czytać w Dziejach Apostolskich, świadczyli o zmartwychwstaniu Jezusa. Oni zakładali fundamenty Kościoła, oni też pisali listy pod natchnieniem Ducha Świętego, oni też tworzyli podwaliny tego pierwszego Kościoła. I w takim sensie nie ma już apostołów dzisiaj. Oczywiście możemy popatrzeć na słowa Jezusa, kiedy jak w liście, w Ewangelii Jana mówi w 20 rozdziale, jak Ojciec mnie posłał, tak ja was posyłam. Jest to uniwersalne i każdy z nas jest posłany. Każdy wierzący jest posłany do innych, żeby głosić Jezusa Chrystusa, bo każdy, kto spotkał Go w sposób duchowy, kto się nawrócił, kto doświadczył mocy Jego zmartwychwstania w swoim życiu, powinien mówić o tym innym. Oczywiście zależy to też od tego, jak do tego Bóg go obdarzy. Nie każdy ma takie same zdolności. Ale nie sądzę, żebyśmy musieli dzisiaj nazywać się apostołami, bo właściwie co to wnosi? Wszyscy jesteśmy braćmi. Jest też tutaj drugi dar, prorok. I ten dar był widoczny w pierwszym Kościele. Możemy też sporo o nim poczytać. Znamy na pewno proroków starotestamentowych. Wiemy, że duża część Starego Testamentu to księgi prorockie. Prorok to ktoś, kto oznajmia wolę Bożą. Ktoś, kto przekazuje też jakieś słowo od Boga. I takie pytanie trochę może podchwytliwe. Czy można być prorokiem dzisiaj? Czy kiedy żyjesz z Bogiem, kiedy czytasz Jego słowo, kiedy nauczasz w Jego imieniu, przekazujesz Jego wolę. I takie nauczanie, takie głoszenie Jego woli jest na pewno prawdą, jeżeli się oczywiście stosujesz do Biblii. Co do innych proroków nie chce wyrażać swojej opinii. W księgach historycznych w Didache na przykład wiemy, że już w pierwszych wiekach ten urząd proroka, takiego wędrownego kaznodziei, był bardzo kontrowersyjny i zaniknął z czasem. Ale oczywiście też nie możemy ograniczać Boga. Wiemy, że On jest właśnie Bogiem suwerennym i na pewno musimy być ostrożni. Ale na razie zostawimy tutaj proroka w spokoju. Przejdziemy dalej. Są ewangeliści. Osoby, które w szczególny sposób są obdarowane, żeby głosić Słowo Boże, żeby w sposób przejrzysty przedstawiać Ewangelię Jezusa Chrystusa, dobrą nowinę, to czym jest zbawienie, jak je osiągnąć. Oczywiście jest to dar od Boga, dlatego też Bóg, jeżeli kogoś obdaruje w ten sposób, to też go używa w ten sposób. Wiemy, że Tymoteusz jest nazwany ewangelistą, wykonywał taką pracę w liście Tymoteusza drugim, 4 rozdział, 5 wiersz o tym mówi. Ale wiemy też, że każdy z nas, jak już wcześniej mówiliśmy, ma ten przywilej, ale też obowiązek, żeby dzielić się swoją wiarą z bliskimi, w pracy, czy może nawet zupełnie z kimś obcym. Zachęca do tego nas też Piotr w swoim liście. W liście Piotra 3:15 możemy przeczytać takie słowa. Pierwszy Piotra 3:15. Lecz Chrystusa Pana poświęcajcie w sercach waszych, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z nadziei waszej. To nie jest tak, że chrześcijanin powie, że wierzy, a nie wie, w co wierzy do końca. Musimy wiedzieć, w co wierzymy, musimy znać naszego Pana, musimy też znać Jego Słowo na tyle, na ile jesteśmy w stanie je poznać, ile możemy czasu spędzić, żeby je poznać. I kolejna osoba obdarowana to pasterz i nauczyciel. Pasterz to osoba o tych darach, właściwie o tych dwóch darach, bo one są tutaj wymienione jako wspólne, że ta osoba będąca pasterzem jest jednocześnie nauczycielem. To ktoś, kto ma bardzo ważne miejsce w Kościele. Ktoś, kto dba o owce, dba o wierzących. Ktoś jest obdarzony szczególną empatią, potrafi dostrzegać potrzeby ludzi. Potrafi poświęcić swój czas dla innych. I w kilku fragmentach też widzimy o tym, jak taka osoba ma się zachowywać, jak co należy do jej obowiązków. I taki jeden fragment to w Dziejach Apostolskich, w 20 rozdziale, 28 wierszu. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. I tutaj ta piecza nad kościołem jest pokazana. Mowa jest tutaj o biskupach w liczbie mnogiej. Chcę na to zwrócić uwagę, bo później do tego jeszcze wrócę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami. I drugi wiersz z 1 Piotra, z 5 rozdziału. Pierwszy i drugi wiersz. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. Starszych więc wśród was. Po raz kolejny liczba mnoga. Ale widzimy tutaj, że pasterz z łaciny pastor, tego może też warto wspomnieć, skąd wzięło się to słowo pastor w naszym języku. To ktoś, kto troszczy się o innych, kto zawraca ich ze złej drogi, kto broni przed atakami, który przed złą doktryną, fałszywymi nauczycielami. Czyli ktoś, kto też musi być nauczycielem. Czyli pasterz musi być też nauczycielem. Musi wykładać Słowo Boże, musi znać Słowo Boże. Musi być dość biegły w tym Słowie, żeby móc właśnie na różne pytania odpowiedzieć też osobom, które szukają prawdy, które mają wątpliwości. I też pasterz to ktoś taki, kto patrzy na Jezusa, jako właśnie na tego, który jest arcypasterzem, który wielokrotnie jest nazywany pasterzem w Nowym Testamencie. Jak choćby też w tym liście Piotra, skoro już mam otwarty, w rozdziale 2, 25. Byliście bowiem zbłąkani jak owce, lecz teraz nawróciliście się do pasterza i stróża dusz waszych. Czyli Pan Jezus jest naszym pasterzem przede wszystkim. I w dzisiejszym kościele mamy trochę kłopotu z całym tym nazewnictwem, bo mamy tutaj apostołów, proroków, ewangelista, nauczyciel, pasterz, starszy, biskup, prezbiter, chociaż to akurat jest z greki, też nie pojawia się może w naszym tłumaczeniu, przełożony. Ale to, co jest ważne, też warto na to zwrócić uwagę, to, że mamy pewne dary od Boga, a też są pewne funkcje w Kościele. I kiedy mowa jest o sposobie zarządzania Kościoła w Nowym Testamencie, jest to z reguły w liczbie mnogiej. Przynajmniej ja te fragmenty, które użyłem, byli to starsi, było ich więcej. Druga rzecz to, że te słowa są wymienne. Biskup, starszy, czasem pasterz. I są pewne osoby, które mają zarządzać Kościołem, które są do tego wyznaczone. I też mamy świadomość tego, że są na to pewne wymogi biblijne. Nieraz było o tym mowa tutaj. Nie będę po raz kolejny czytał może listu Tymoteusza czy Tytusa. Każdy może sobie to sam sprawdzić, jakie są wymogi na starszego. I im niejako jest wyznaczona rola, żeby prowadzić Kościół, A drugą rzeczą są dary Boże. Jest obdarowanie Boga. I tutaj to należy też tutaj odróżnić, że każda z tych osób może być obdarowana tym lub różnym innym darem. Troszeczkę nam się to pogmatwało w dzisiejszym czasie, w naszych czasach, może to już historycznie też, że może osoba pastora jest postrzegana jako ktoś taki najważniejszy, jako ktoś stanowiący, nie wiem, głowę Kościoła, a wiemy, że głową Kościoła jest Chrystus. I co do tego też nie chcę za dużo wchodzić, bo każdy może sobie to sam jakoś rozważyć w sercu. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, że dary pochodzą od Boga. My jesteśmy ludźmi, którzy możemy być nimi obdarowani i nie chcemy, żeby ktoś był najważniejszy. Czasami nasz system wymaga tego, nasze realia wymagają tego, żeby ktoś pełnił taką funkcję administracyjną i tego nie unikniemy pewnie. Ale patrzmy na siebie jako bracia, jako ktoś, kto tak samo jest ważny dla Boga jak druga osoba. Ale przejdźmy dalej, bo jeszcze troszeczkę zostało tych wierszy. Po co są te dary? Po co są osoby obdarowane tymi rzeczami? Aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. I do tego właśnie jesteśmy powołani, żeby nauczać innych, żeby prowadzić innych, żeby też budować innych tak, żeby oni sami mogli wzrastać. Wzrastać do dojrzałości. I te właśnie osoby, które komunikują Słowo Boże, które je przekazują, są po to właśnie obdarowane. Bo naszym celem jest dojście do jedności wiary, do poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, abyśmy dorośli do wymiaru w pełni Chrystusowej. Wydaje się, że Paweł ciągle powtarza o tym w liście do Efezjan we wcześniejszych rozdziałach, ale jest to ważne, że byśmy nie byli dzieckiem w wierze przez całe życie. Żebyśmy nie byli tylko zdani na to, że ktoś inny nas naucza, czegoś posłuchamy sobie raz w tygodniu, czasem co 2 tygodnie może. Ale to my mamy dorosnąć do wymiaru w pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Widać, że ta niedojrzałość chrześcijańska była problemem w zborach pierwszego wieku. Paweł, pisząc do Koryntian, odnosił się do tego. Również w liście Hebrajczyków możemy przeczytać o tym problemie, kiedy otworzymy 5 rozdział, wiersze 11 i 12. List do Hebrajczyków 5, 11, 12. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. I jest to problemem, kiedy większość zboru nie chce dojrzewać i chce cały czas być na mleku, kiedy nie chce przejść na pokarm stały, nie chce samemu się karmić Słowem Bożym i poświęcać czasu, żeby być bliżej Boga. Ale wiemy, że to jest możliwe, bo Pismo nas naucza, że mamy stawać się doskonali, mamy żyć pełnią Bożą. I to od nas zależy, na ile chcemy szukać Boga codziennie w naszym życiu, na ile chcemy się modlić, na ile chcemy poznawać Jego Słowo, ale też może pójść trochę głębiej i poczytać też pewne książki napisane przez wartościowych braci, które też mogą nas dużo nauczyć. I kończąc, Paweł dalej mówi: lecz abyśmy, będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową, w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie samego w miłości. Widzimy, że to Jezus jest głową Kościoła. To nie jest tak, że ręka, żołądek czy kończyna dolna ma rządzić Kościołem. I kiedy każdy z nas jest poddany Bogu, kiedy uznajemy Jezusa Chrystusa jako właśnie tego najważniejszego, to ta miłość wzajemna staje się też oczywistym. Nie musisz się do niczego zmuszać, bo Duch Święty w tobie mieszka i cię przemienia na podobieństwo Chrystusa. I to ciało, ten Kościół, jeżeli ma funkcjonować prawidłowo, to jest tak, że patrzymy na Jezusa, słuchamy Jego nauki, to prowadzi nas do wzrostu. Ta wzajemna miłość skutkuje dobrymi relacjami. I każdy może znaleźć swoje miejsce w Kościele. Każdy wie, że jest potrzebny. Każdy wie, że jest użyteczny. Ktoś może być mięśniem, ktoś może być stawem, ktoś może być kończyną. Ktoś może być czymś innym, ale głową jest Jezus Chrystus. I podsumowując te 16 wierszów, zwróćmy raz jeszcze uwagę na to, że jakimi cechami ma się odznaczać chrześcijanin, jakimi cechami ma się charakteryzować jego życie. Pokora, łagodność, miłość, cierpliwość i pokój. I te cechy są bardzo podobne do tych, które są wymienione w liście do Galacjan w 5 rozdziale, w 25 wierszu. Kiedy czytamy: przepraszam, 5 rozdział, 22 wiersz. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujemy. I druga rzecz to nasza wiara chrześcijańska opiera się na Bogu. Opiera się na Bogu, który dał nam siebie poznać przez Jezusa Chrystusa, dał nam się poznać na kartach Biblii. Wiemy, w co wierzymy, to nie jest jakaś urojona wiara. Możemy to zgłębiać i też chcemy budować tę swoją wiarę poprzez słuchanie też, jak jest mowa o tym w liście do Rzymian, że nasza wiara ma się też budować, brać ze słuchania. I wiemy też, że Pan Jezus obdarował Kościół swój konkretnymi darami, a to po to, żeby jedni drugich wyposażali, żeby jedni drugich też budowali i przygotowywali. Ale jako ciało Chrystusa jesteśmy współzależni. Nie ma czegoś takiego, że ktoś sam sobie może wszystko zrobić i nie potrzebuje nikogo. Bo gdzie będzie wyrażał tę swoją miłość do innych? Gdzie będzie troszczył się o innych? I w końcu ta rzecz, która też jest bardzo ważna, to odpowiedzialność każdego z nas za samego siebie. Nie tylko starszych za innych, ale każdy z nas ma poznawać Jezusa coraz bardziej w swoim codziennym życiu. Poprzez modlitwę, poprzez studiowanie Słowa Bożego. Bo do tego nas zachęca Słowo Boże, żebyśmy żyli pełnią Bożą. Efezjan 3:19. Żebyśmy mogli poznać miłość Chrystusową, która przewyższa wszelkie poznanie, abyśmy zostali wypełnieni całkowicie pełnią Bożą. Amen.